pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Witamy w naszym programie, w naszym studio gościa, pan profesor, doktor habilitowany Jan Szyszko, także prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Tak to pięknie, mądrze się nazywa i rzeczywiście nie jeden raz o tym żeśmy mówili na naszych programach. Panie profesorze, pierwsze pytanie właśnie. Co to jest ten zrównoważony rozwój? Ale chcę jeszcze przypomnieć temat naszych rozmów. Destrukcja państwa, pytanie, indolencja czy celowa działalność? O tym będziemy chcieli rozmawiać, ale na początku zacznijmy od tego rozwoju zrównoważonego.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie telewidzów i radiosłuchaczy. Cóż to jest zrównoważony rozwój? To jest w gruncie rzeczy definicja ONZ-owska. A mianowicie zrównoważony rozwój to jest nic innego jak szybki wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych, gdzie podmiotem jest człowiek. A więc mamy tak się rozwijać, aby było nam lepiej i równocześnie, aby zasoby przyrodnicze, szczególnie te żywe zasoby przyrodnicze, nie uległy pomniejszeniu. Oczywiście tego rodzaju sformułowanie będzie sloganem, o ile nie przyjmiemy pewnych założeń. A pierwszym założeniem jest to, że człowiek ma nie tylko prawo, ale i obowiązek użytkować zasoby przyrodnicze. I to jest naprawdę jego obowiązek, gdyż odpowiednie użytkowanie zasobów przyrodniczych gwarantuje to, że one są chronione. I druga rzecz powiązana z tym, a mianowicie to, proszę ojca, że żadna z działalności gospodarczych nie musi pogarszać stanu środowiska przyrodniczego, wręcz odwrotnie, może poprzez użytkowanie możemy ten stan środowiska poprawiać. I temu służyły między innymi podyplomowe studia polityka ochrony środowiska i służą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, jak również takie studia podyplomowe międzyuczelniane między SGGW, czyli Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, a Szkołą Główną Handlową w zakresie oceny i wyceny zasobów przyrodniczych. Jak ocenić zasoby przyrodnicze, jak je wycenić i jak je włączyć do programów gospodarczych. Ale to też będzie jeszcze pewien slogan, o ile nie będziemy tego dokładnie mierzyli, z tym, że oczywiście mówimy o państwie tutaj. Pierwsza rzecz to takim wskaźnikiem jest to, że mamy więcej pieniędzy w kieszeni, a więc musimy być coraz bardziej bogatsi. To jest wskaźnik zrównoważonego rozwoju. Drugi, że mamy mieć dobrą strukturę populacyjną, a mianowicie nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, kiedy będzie populacja starzała, kiedy będzie mało dzieci, kiedy będzie ten przewaga starszych klas wieku.
Oczywiście, ale jest jednak coraz gorzej, widzimy. Ta destrukcja państwa następuje.
Zmierzamy do tego i od razu, skoro ojciec już zaczął od tej definicji, za co serdecznie dziękuję, to zobaczymy, czy nasze państwo rozwija się zgodnie z definicją zrównoważonego rozwoju, czyli z tymi założeniami teoretycznie ONZ-owskimi. Bo przecież nie można mówić o zdrowej populacji przy przewadze młodej klas wieku bez wzrostu długości życia. Można to osiągnąć poprzez eutanazję i tak niektórzy uważają, że to jest jedyne wyjście, aby zdrowa była populacja w ten sposób, żeby jednak eliminować i osobniki, powiedzmy, starsze, no i równocześnie te, które są teoretycznie według różnej ideologii nieprzydatne. Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju bez poprawy jakości powietrza, jakości wody. Tu służą konwencje, między innymi konwencja klimatyczna, protokół z Kioto, no i coś takiego jak pakiet klimatyczno-energetyczny, który już my sobie wprowadzili w Polsce dzięki zabiegom Unii Europejskiej. No i równocześnie podstawowy warunek następny, więc nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, ale giną rodzime gatunki roślin i zwierząt. I między innymi Unia przyjęła tutaj, zgodnie z konwencją o ochronie bioróżnorodności, Naturę 2000. A więc mamy wskaźniki, możemy teraz mówić, czy Polska rozwija się zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czy też nie. Ale tutaj...
No właśnie, rozwija się, panie profesorze,
a więc popatrzmy na tym, co się dzieje. Niech ojciec zobaczy, co się dzieje, gdy wchodziliśmy w struktury Unii Europejskiej, bo to jeszcze jest może bardzo interesujące.
Bo te rocznice ostatnio były tak, prawda, nadmuchiwane, że rocznica wejścia, rocznica wolności, po raz pierwszy 89 rok. Czy jest się z czego cieszyć, tak teraz patrząc?
Ja bym powiedział tak, jak się słucha pana premiera, jak się słucha koalicji rządzącej, no to jest samo pasmo sukcesów.
Niech ojciec zauważy. Słońce.
Nie, w ogóle jest wszystko bardzo fajnie. Nawet ostatnio w sygnałach dnia, chyba ze 3 dni temu, pan premier raczył sobie powiedzieć o 7:15 rano w programie pierwszym, że nawet nie mamy się nad czym zastanawiać. Same sukcesy i to w ogóle nie ma co oceniać. Wielki sukces, że jesteśmy w strukturze Unii Europejskiej, w strukturach Unii Europejskiej i same sukcesy są przed nami i za nami również, jak myślę. Ale to chyba nie jest tak, bo gdybyśmy spojrzeli chociażby na sprawę związaną z strukturą populacyjną, z liczbą mieszkańców. No przecież zobaczcie Państwo, po pierwsze ten wskaźnik zrównoważonego rozwoju, o którym tutaj może nie wspomniałem, ale miejsca pracy, bo to jest jeden ze wskaźników zrównoważonego rozwoju. Przecież bezrobocie nam bardzo mocno wzrasta, a więc nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju, zupełnie zaprzeczenie. Gdybyśmy patrzyli teraz na strukturę klas wieku, no przecież Polska jest ostatnim państwem, prawie ostatnim państwem pod względem struktury klas wieku. Zdecydowana przewaga ludzi starszych, mało ludzi młodych, mała dzietność kobiet i równocześnie emigracja zarobkowa.
A młodzi właśnie, jeżeli są, to uciekają, tak trzeba powiedzieć, za chlebem, wyjeżdżają.
Wyśmienicie, wyjeżdżają za chlebem, czyli są w miejscach, no nie tam, gdzie powinni być, bo powinni być tu w Polsce, powinni tu tworzyć dochód.
Ale czy to się zachęca? Czy są jakieś zachęty, panie profesorze,
właśnie,
żeby zostać?
Ojca, no więc nie chodźcie zauważyć, nie ma żadnych zachęt. Wręcz odwrotnie, zachęty są w drugą stronę. To, co się stało odnośnie spraw związanych z podwyższeniem wieku emerytalnego. No proszę ojca, przy ogromnym bezrobociu, szczególnie przy bezrobociu tej najmłodszej produkcyjnej grupy osób, czyli 18-35 lat, gdzie bezrobocie sięga 30-50% i tu stymuluje się emigrację zarobkową. Stymuluje się emigrację poprzez równocześnie podwyższenie wieku emerytalnego.
Ale ja pamiętam 2007 rok przed wyborami, Polacy będą wracać, będziecie mieli gdzie wrócić, prawda? Do tych dróg, które będą do
i tu
boiska
pan,
mam rzeczywiście.
Pan premier zapomina o tym, co mówił poprzednio, a równocześnie mówi, że to jest pasmo sukcesów. Przecież ci ludzie nie wracają, a z drugiej strony podwyższa się wiek emerytalny. No proszę ojca, teoretycznie gdyby ta koalicja rządząca myślała rzeczywiście o państwie, a państwo są ludzie, ludzie młodzi, którzy tu pracują, zakładają rodziny, to powinien zrobić odwrotnie, powiedzieć: panie Szyszko, już niech pan nie pracuje. Niech pan pójdzie na emeryturę, może na nie taką, jak panu zasługuje, bo dostanie pan mniejszą emeryturę, ale to miejsce pracy niech przyjdzie, niech obejmie ktoś młody, który będzie lepiej pracował. Po co ma pan kopać łopatę? Ja przepraszam, będę mówił już bardzo, powiedzmy tak, no,
profesor łopatą.
Jako profesor, prawda, w sposób taki dość brutalny. To ja mam kopać łopatą, mam już 67 lat, a bezrobotny mój wnuk ma siedzieć w domu, ja mam go utrzymywać. No przecież to jest wyraźna stymulacja ku temu, żeby ten młody człowiek wyjechał poza granicę Polski, równocześnie żeby tam znalazł miejsce pracy, a w podwyższenie wieku emerytalnego to nic innego jak stymulacja tego procesu. To jest zupełnie niezrozumiałe i w związku z tym można powiedzieć, że to, co się dzieje w Polsce, jest zaprzeczeniem zrównoważonego rozwoju, chociażby z tych dwóch wskaźników. A więc wskaźnik pierwszy, czyli bezrobocie nam wzrasta, struktura wiekowa pogarsza się w sposób drastyczny. Grozi nam zanik w ogóle populacji ludzkiej i to rzeczywiście jest niezwykle, niezwykle niepokojące. Gdybyśmy teraz popatrzyli, o ile już ojciec powiedział, bo tych rocznic jest bardzo dużo. Tak. Mamy rocznicę, powiedzmy, wejścia w struktury Unii Europejskiej. Pan premier mówi, nie ma co oceniać, w ogóle jest wszystko bardzo fajnie, same sukcesy. No to chcę również powiedzieć, że gdyby tak się ktoś w ogóle zastanowił nad tym, to przecież nikt nie lubi tracić. To czyżby stara piętnastka nie robiła żadnych analiz i uważała, że tylko i wyłącznie ze względów altruistycznych trzeba przyjąć Polskę do Europy po to, żeby jej pomagać, żeby wszystko szło jak najlepiej.
Żeby ktoś zyskał, ktoś musi stracić. Taka jest chyba zasada.
Więc, ale to jest taka zasada. Logiczne. Zresztą myślę, że w tym układzie szczególnie gospodarczo-politycznym, no to nie dobrym sercem się kierujemy, czy też w ogóle się jako gospodarka nie kieruje dobrym sercem, tylko pragmatyzmem i działaniem. I powiedzmy sobie, jakie były nasze zalety, bo to może warto...
Właśnie, jak Polska wchodziła? Z czym żeśmy weszli do Unii, a z czym teraz jesteśmy? Czym ona nas obdarzyła, panie profesorze?
Właśnie, to jest niezwykle fajne i to jeszcze za czasów Porozumienia Centrum robiliśmy taką analizę naszych zalet i naszych wad, bo nie ulega wątpliwości, że byliśmy krajem biednym, była to nasza wada, równocześnie byliśmy krajem, który no, nie miał jakiś specjalny domen, no, było bezrobocie strukturalne, szczególnie w układach wiejskich, więc to rzeczywiście...
Lasy mieliśmy świetne.
Ale co mieliśmy dobrego? A równocześnie to, co mieliśmy dobrego, trzeba płacić, w jakim kierunku idzie, właśnie zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju Unia Europejska, gdzie zrównoważony rozwój jej przyświeca. Więc co mieliśmy? I mamy. Mamy wyśmienite zasoby, ja bym powiedział wyśmienite, to super dobre, przebogate zasoby energetyczne w formie tych tradycyjnych nośników energii, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz łupkowy, odnawialne źródła energii, geotermia. No ogromne zasoby energetyczne. I stara piętnastka, do której wchodziliśmy. Brak. totalny brak zasobów własnych energetycznych, szczątkowe. No Holandia, powiedzmy sobie, węgla 90% całej Unii Europejskiej na
terenie Polski. Oni krzyczeli jednym głosem, witaj Polsce.
Więc proszę bardzo, no w takim razie kiedyś, nie tak dawno, jeszcze okres I wojny światowej, II wojny światowej, o to toczyło się walkę. Tutaj walki nie toczono, ale te zasoby stały się zasobami Unii Europejskiej. O tym będziemy może mówili, gdzie Polska straciła równocześnie nad tym kontrolę. I to można powiedzieć zdecydowanie. A więc w związku z tym, czy jest państwo, czy nie ma państwa, skoro państwo tak bogate w zasoby energetyczne, traci kontrolę nad własnymi zasobami energetycznymi. I to się stało poprzez pakiet klimatyczno-energetyczny. Drugi element, który był niezwykle, niezwykle istotny w Polsce, to właśnie struktura klas wieku. Wchodząc w struktury Unii Europejskiej, jeszcze mieliśmy bardzo dobrą strukturę klas wieku, dobrze wykształcone społeczeństwo, powiedzmy młode, naprawdę dobrze wykształcone. Co żeśmy z tym zrobili? Wysłaliśmy na emigrację. A więc w związku z tym, czy państwo myśli o sobie, czy myśli altruistycznie o Unii Europejskiej?
To po co jest państwo? Ile mamy państwa w państwie?
To jest wyśmienite pytanie. Równocześnie następna rzecz, która nas wyróżniała w strukturach Unii Europejskiej, to naprawdę wspaniały stan środowiska przyrodniczego, ten, który się mierzy rodzimymi gatunkami roślin i zwierząt. Niezniszczone polskie gleby rolniczo, piękne polskie lasy, połączenie tych polskich lasów z tym tradycyjnym rolnictwem zaowocowało tymi wspaniałymi zasobami przyrodniczymi. A więc znowu mieliśmy coś wspaniałego. Co się z tym dzieje? No muszę powiedzieć, że
pan lepiej wie, bo pan to wszystko obliczał, prawda?
Ja nie tylko obliczałem, ale równocześnie mierzę. Czasu mierzymy również i ze studentami. No dzieje się coś. Mówię tak, energetyką powinniśmy w gruncie rzeczy trzymać całą Unię Europejską. Jakby no, lejce, czy też wodze gospodarki powinny być tu w Polsce, bo rzeczywiście mamy ten atut, mieliśmy bardzo duży. Niezniszczone gleby. Cała Unia Europejska, w gruncie rzeczy stara piętnastka, zniszczone gleby. Nadprodukcja żywności, nawozami,
wiatrakami.
Do wiatraków jeszcze dojdziemy.
Tyle tego jest, no, aż się z serca.
Ojca. Natomiast rzeczywiście, no, powiedzmy, zniszczone, tą, nazwijmy to, wysoką produkcją rolną, ale tą nastawioną na duży produkt za pomocą dużego nawożenia, dużej ilości środków ochrony roślin, a ostatnio za pomocą genetycznie modyfikowanych organizmów. To jest już to, co zaczyna totalnie niszczyć środowisko, albo inaczej, nie można już tam produkować tak dużo tej żywności, nie stosując genetycznie modyfikowanych organizmów. Prawda? Jest bojkot tej żywności na Zachodzie. Wszędzie zaczyna być bojkot tej żywności, bo w krajach wysoko rozwiniętych nadprodukcja żywności jest bardzo duża i poszukuje się tej żywności.
A u nas żywność świetna, mając dobre oceny, ale właśnie to GMO. Możemy czy nie możemy?
Proszę ojca, znaczy, tutaj ja bym powiedział tak.
Oficjalnie nie wolno.
I to jest znowu w pewnym sensie jakby no, dochodzimy do państwa i dochodzimy do sukcesu obecnej koalicji rządzącej Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Naszą domeną powinno być to, że Polska produkuje najlepszą żywność na świecie na bazie tradycyjnych metod. My jesteśmy producentem tej żywności, żywności bardzo mocno poszukiwanej. To było stanowisko Prawa i Sprawiedliwości i stanowisko Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Też mówi tak, my jesteśmy wolni od GMO, ale nie możemy dopuścić do tego, żebyśmy płacili kary w stosunku do Unii Europejskiej.
Kary za to, że nie mamy GMO.
I w związku z tym tak, kary za to, że nie mamy GMO, spróbujmy oszukać Unię Europejską. To jest taka jakby polityka. I mówimy tak, no my jesteśmy, wprawdzie oficjalnie tutaj w środku, my jesteśmy wolni od GMO, wszystko jest w porządku, ale musimy przyjąć prawo i powiedzieć, że pasze, możemy używać pasze na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów importowanych z Zachodu, bo wolny rynek, bo żeby kary nie płacić, żeby było wszystko w porządku. Wolni od GMO, ale równocześnie wbrew wszelkiej logice wprowadzamy i przedłużamy okres możliwości używania pasz genetycznie modyfikowanych w produkcji zwierzęcej. Druga rzecz. Wolni od GMO, ale równocześnie dopuszczamy obrót nasion genetycznie modyfikowanych. Działając w interesie nie Polski, tylko działając w interesie tych firm, które produkują producentów, prawda?
Czyli bocznymi drzwiami te GMO jednak...
Proszę ojca, i tu jest pewna, ja bym powiedział, no i równocześnie pan minister mówi, że mamy zakaz stosowania nasion genetycznie modyfikowanych dwóch odmian. ziemniaków Amflora i MON 810 kukurydzy. Ale równocześnie pozwoliliśmy na to, żeby dopuścić do obrotu wszystkie nasiona genetycznie modyfikowane ujęte w katalogu Unii Europejskiej czy też poszczególnych państw Unii Europejskiej. Do obrotu. No teoretycznie pan minister wydał rozporządzenia, żeby nie można stosować materiału siewnego Amflora i MON 810, nie powiedział do czego, czy do siewu, czy do konsumpcji, nie można stosować, ale równocześnie te dwie odmiany są zabronione w Unii Europejskiej. Wprawdzie MON 810 przedłużono, Amflorę przedłużono, natomiast MON 810...
To jest tylko przykład, że co, że czyli jest tak, państwo ma dla obywateli ma jeden komunikat, a drugi komunikat ma dla...
Proszę ojca, jest zgodnie z ustawą o genetycznie modyfikowanych organizmach. Dochodzimy do niezwykle istotnych spraw związanych z destrukcją prawa polskiego. A mianowicie, zgodnie z obowiązującą ustawą, prawo o genetycznie modyfikowanych organizmach w Polsce jest zakaz uprawy, uwalniania genetycznie modyfikowanych organizmów i w produkcji roślinnej, i w produkcji zwierzęcej. Czyli nie możemy wysiewać. Za uwolnienie grozi kara w maksymalnym układzie do 12 lat więzienia. Ale równocześnie dopuszczamy ustawą o nasiennictwie obrót nasionami genetycznie zmodyfikowanymi. A w ustawie prawo genetycznie zmodyfikowanych roślin, to podstawowe prawo jest napisane, obrót jest uwalnianiem. Czyli w ustawie jest zakazane uwalnianie i obrót jest uznany za uwalnianie, a tu się wprowadza obrót 60 paru odmian i 4 gatunków,
to jest ta...
roślin. I w związku z tym mamy dualizm prawny. Z jednej strony do 12 lat więzienia, a z drugiej strony kara grzywny, czy też parę groszy kary za to, o ile ktoś by kupił nasiona i uwolnił je w środowisku. A więc no, podrywanie z jednej strony dualizm prawny, z drugiej strony brak sankcji, a z trzeciej strony no, prawo zupełnie zrujnowane, autorytet państwa zupełnie jakby ginie. A więc mamy to, co się dzieje, destrukcję prawa. Destrukcję prawa i to się dzieje w układzie środowiskowym w sposób rzeczywiście drastyczny.
I potem patrzymy na sądy. Sądy są, jakie są w takim układzie, prawda?
Dojdziemy zaraz do sądów.
Wiem, że tych dużo z tych dziedzin, nie wiem, czy nam czasu wystarczy, bo chcemy jeszcze za chwileczkę dać może moment, żeby nasi słuchacze się, telewizowie też dołączyli, a mamy też drugą część. Ale to, co najważniejsze, takie punkty, panie profesorze.
Proszę bardzo.
Destabilizacji.
Równocześnie już w tym układzie destabilizacyjnym chciałem powiedzieć, to samo się dzieje z ustawą o lasach.
No właśnie.
Z jednej strony mówimy, tak, lasy mają być państwowe, ale z drugiej strony pan minister chciał włączyć lasy do sektora finansów publicznych. Lasy są państwowe, ale nadleśnicze ma już drugiego szefa, oprócz ministra i dyrektora generalnego, dyrektora ochrony środowiska, GDOS-ie, generalnego dyrektora ochrony środowiska regionalnego, z którym musi wszystko uzgadniać. A więc dualizm władzy.
Prawda? Ja myślałem, że lasy są jedyną dziedziną, w której wszystko gra. Tak.
Ja bym powiedział, rzeczywiście są jedyną dziedziną, w której gra i to są rzeczywiście przykład zrównoważonego rozwoju, bo i te drobne służy człowiekowi, ale równocześnie tego drewna jest coraz więcej. Prawda, i nie giną gatunki. Ale niech ojciec zauważy, znowu są pewne modyfikacje. Białowieża, Białowieski, rejon Puszczy Białowieskiej. Według szacunków gnije od 400 tysięcy do 2 milionów metrów sześciennych drewna, a ludzie nie mają czym palić i sprowadzają węgiel. Nie mają co przerabiać, prawda? No to jest zaprzeczenie zrównoważone.
Tylko taki plus, że żubry nie należą do platformy i nie wyjeżdżają za granicę, prawda? Albo gdzieś. Tak żartując, ale rzeczywiście.
Ale skoro już ojciec wspomniał o sądach, no bo to jest też państwo.
No prawda? Pytamy się właśnie.
To jest państwo i właśnie ostatnie pytanie, czy to jest rzeczywiście indolencja rządzących, czy to jest celowe działalność, żeby nastąpiła destrukcja całkowita państwa. No to, co się dzieje z sądami, to już przecież przekracza ludzkie pojęcie. Jest to władza sądownicza. Niech ojciec popatrzy na afery. Amber Gold, prawda, afera Kazaldowa, pani Beata, znana nam Sawicka, prawda. Sprawy jeszcze mniejsze, prawda.
Lewal,
prawda. No takie tam...
No ostatnia dyskusja się rozpoczęła, bo no, ten no, jeden z ludzi tym ciastem, tym tortem uderzył. Wiadomo, że to jest godne na potępienie, tak się nie powinno traktować sędziów, no ale to jest... Dopiero teraz się dyskutuje po takim wydarzeniu, prawda, trochę takim, no, ekscentrycznym. Natomiast nikt nie rozmawia nad sednem, jak uzdrowić
Ma ojciec całkowicie rację. No, to jest incydent, prawda? On nie jest miły. No, zresztą w ten sposób tego się powinno unikać. No, to jest jednak podrywanie autorytetu.
Tam jednak tych ludzi coś tam...
Równocześnie podrywanie autorytetu, ale widać, że ludzie są doprowadzani do ostateczności. Że starają się w jakiś sposób zaanonsować, że dzieje się coś niezwykle złego odnośnie spraw związanych z sądami. Ale to, co się dzieje między innymi odnośnie telewizji Trwam i koncesji.
No to jest
już... ojciec zauważy, jest trzech sędziów, prawda? Dwóch mówi tak, jeden mówi odwrotnie. Jeden głos odrębny i widocznie on miał jakieś motywacje. O tym się nie mówi. Mówi się bez przerwy, tylko i wyłącznie, że sąd uznał, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji słusznie nie przyznała koncesji Telewizji Trwam. No przecież coś jest naprawdę bardzo, bardzo, ja bym powiedział, niedobrego. A więc podrywanie autorytetu władzy. I skoro jesteśmy już przy podrywaniu autorytetu, ja wiem, że...
Ale autorytety tak samo to obecne, na przykład jeśli chodzi o Kościół, też popatrzmy, do czego dochodzi.
Proszę ojca, ja bym powiedział tutaj, bo co jest największym, powinno być autorytetem. Jednak te organizacje, rząd, prawda, Sejm, ciało ustawodawcze, ciało wykonawcze, no to powinno jednak, wybieramy, to powinno być chronione. Tak. Oczywiście, o ile są wypaczenia, niejasności, rzeczywiście, złodziejstwo, powiedzmy sobie, to natychmiast musi być żywym ogniem wypalone w celu autorytetu władzy. I tutaj władza sądownicza idzie w tym kierunku, że to zamiata pod dywan, w związku z tym w społeczeństwie, rośnie przekonanie, że tego autorytetu nie ma, wręcz w ogóle, ten autorytet jest poderwany. Ale co się robi równocześnie w stosunku do, na przykład, Sejmu? I tutaj mamy środki społecznego przekazu. No to, co, przepraszam bardzo, zrobiono z panią Krystyną Pawłowicz, ostatni TVN. Zresztą zespół parlamentarny do spraw zrównoważonego rozwoju Europy zaprotestował przeciwko temu. Manipulacja, jawna manipulacja i wypaczenie wypowiedzi pani profesor Pawłowicz, prawda, odnośnie spraw, w których ona ma naprawdę zdrowe, normalne podejście, prawda? Wypacza się to. Po co? No po to, żeby pokazać i powiedzieć, patrzcie, czym ci posłowie się zajmują.
Jest profesorem prawa, na pewno.
Profesorem prawa, a pokazują się jako osoby, która się nie zna na prawie, nie zna na konstytucji, prawda, jest to wyraźna manipulacja. No to jest celowe podrywanie autorytetu. To jest naprawdę niezwykle niebezpieczne. I się opowiada o posłach różne rzeczy, prawda, że ich tam jest tych 460 pasi brzuchów, że jest senat, że siedzą, że tam piją, coś takiego. A nie mówi się o tym, jaką ci posłowie są różne rzeczy, wykonują rzeczywiście pracę i ta praca jest rzeczywiście potrzebna. Autentycznie jest potrzebna. I autorytet Sejmu jest potrzebny. W związku z tym rzeczywiście zwalczajmy różnego rodzaju niedociągnięcia, chore sytuacje, ale przepraszam bardzo, nie manipulujmy i nie podrywajmy autorytetu władzy wykonawczej i też jeszcze celowo. Takie sprawy powinny być autentycznie bardzo mocno rzeczywiście karane, czy też piętnowane. Przepraszam bardzo, to co się stało z arcybiskupem Sławem Leszkiem Głódziem. Te artykuły, które się zaczęły o nim ukazywać, w stosunku do człowieka, który ma ogromne zasługi dla Polski, który jest wielkim patriotą, który naprawdę dokonał ogromnego dzieła na polu wojskowym.
Dlatego został uderzony.
I dlatego został uderzony. Gdzie? Tam, żeby poderwać autorytet władzy, żeby powiedzieć, ale w kościele się dzieją rzeczy niedobre, prawda, jakieś takie inne rzeczy. I to gdyby jeszcze była sprawa ewidentna, jasna, prawda, tutaj.
To jest taki mechanizm, panie profesorze, że teraz na przykład następny hierarcha, który chciałby tak jasno, odważnie mówić, co myśli, jak jest, powinno być, może się wycofać delikatnie, prawda?
Na to się liczy.
Bo będzie za chwilę o nim jakiś tam artykuł czy seria. Bo to seria. To nie jest tak, że to jest taka nagonka już, nie kilka z tych hartów wtedy.
Ale oczywiście tak. Tutaj proszę ojca, również muszę powiedzieć, że parlamentarny zespół, zresztą posłowie zareagowali na to, ale również i parlamentarny zespół do spraw zrównoważonego rozwoju Europy. Bo uważamy, że Europa zasługuje na tą koncepcję rozwoju. Jednak wysłał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich petycję o apel, czy też apel o to, aby rozpocząć dyskusję na temat roli mediów.
Właśnie tutaj jest kolejny temat media. Jak te media są traktowane?
Tutaj tak mówię.
Dziennikarze, prawda, mają być, mamy taki chyba, pan profesor Krasnodębski mówi, że na ogierkizm, nie? Że są te wyjazdy gospodarcze, i dziennikarze mają tylko widzieć co dobre. Prawda, trawniki zielone i...
Tak, ale podstawowa sprawa polega na tym, że ten dziennikarz powinien, to jest karta obowiązków dziennikarza, etyki dziennikarskiej, prawda, ma informować i obiektywnie przedstawię.
I nie bać się, że zostanie ukarany, czy jakoś odsunięty, czy nie wiem, zabrany będzie mu.
No i ten obiektywizm tu widzimy, no, w stosunku do pani Krystyny Pawłowicz, prawda? Gdzie, no, później mnie się pytano, bo rzeczywiście parlamentarny zespół, któremu mam honor przewodniczyć, powiedział, że trzeba coś z tym zrobić i po pierwsze trzeba rzeczywiście, no, napiętnować tych dziennikarzy, którzy celowo manipulują i celowo zniekształcają prawdę. Więc się mi spytano później w uzupełniającym się, których? No ci, co nie przestrzegają praw i obowiązków dziennikarskich, nie przestrzegają karty etyki dziennikarskiej, których skłamią. Mhm. Dlaczego zajmuje się tym zespół zrównoważonego rozwoju? No bo dla zrównoważonego rozwoju są potrzebne dane prawdziwe, prawda? Więc nie można inaczej mówić. A to, co się dzieje obecnie i w Unii Europejskiej, gdzie również ten zespół wydał pewien apel i zawiadomił pana Barroso w tej sprawie, no to jest dezinformacja odnośnie spraw związanych z klimatem, prawda? I w związku z tym pakiet klimatyczno-energetyczny rzeczywiście jest, no, zupełnie pozbawiony jak gdyby takich podstaw prawnych i podstaw rzeczywiście prawdy.
Panie profesorze, destrukcja państwa, i tak jest, że bardzo wielka grupa Polaków mówi tak, że tak dłużej być nie może, chce konkretnych zmian. Pewnie też tak będzie głosowało. Nie wiadomo, kiedy te wybory będą. Według planu wiemy nawet dokładną datę. Ale przykładowo, gdyby pan tak chciał jeszcze przypomnieć nam, czy podkreślić, jak nastąpi zmiana, jakie dziedziny trzeba natychmiast leczyć, ratować. Już tak powiem, ratować. Bo to
po
już...
prostu trzeba, proszę ojca, trzeba ratować państwo.
Ale da się tak wszystko w całość?
Ja myślę, że jest najwyższy czas. Ja myślę, że w końcu społeczeństwo się obudziło i zobaczyło, że to, co jest pokazywane, to jest w takim różowym świetle. Mówi się o ogromnych sukcesach, a równocześnie destabilizacja państwa następuje bardzo mocno. Straciliśmy w gruncie rzeczy kontrolę nad zasobami energetycznymi. Podstawą możliwości rozwoju gospodarczego. Populacja Polaków idzie w kierunku zagłady, no powiedzmy sobie jasno i szczerze. Sądy przestają działać, prawda? Armii nie mamy. Również prawo, no, ulega destabilizacji i destrukcji.
Ale argumenty też szukać, bo pan wie, że będzie na pewno taka fala straszenia PiS-em, prawda? Że pamiętacie? Były takie dwa lata.
I znowu chciałbym powrócić do wypowiedzi pana premiera Tuska z Sygnałów Dnia. Ukuło się coś takiego, czyli taka jest opinia, prawda, że najpierw może zacznijmy od tej sprawy, zresztą zadawałem w tej sprawie pytanie i panu premierowi, i ministrowi Rostowskiemu, i ministrowi spraw zagranicznych. Straszono nas kryzysem światowym.
No, że idzie kryzys.
Więc wtedy się pytałem, gdzie jest ten kryzys światowy, a Polska oczywiście była zieloną wyspą, ale nas już straszono tym kryzysem. Gdzie jest ten kryzys, skoro do świata należą Chińczycy, a ich jest 1 400 000 000. Indie 1 000 000 000 ludzi, prawda? Cała Indonezja, Ameryka Południowa, Turcja, Skandynawia, powiedzmy Norwegia, czy też Szwajcaria. To gdzie jest ten kryzys? I okazuje się, ten kryzys się zawęża w końcu do strefy euro. Do starej piętnastki nieomalże, którą musimy ratować.
Czyli nie, prawda? Świat ma kryzys, tylko Europa.
Nie świat, tylko ma Europa.
Na własne życzenie.
I to trzeba jasno powiedzieć, i ktoś jest temu winien, prawda? To jest to. A więc sprawa związana z dezinformacją odnośnie spraw związanych rzeczywiście z tym kryzysem. Później ten okres straszenia PiS-em. I pan premier ma, i zresztą cała Platforma Obywatelska, mówi, no jest źle, ale jakby PiS był, to by było gorzej. No i wszyscy się już cieszą, no przecież jasne, że było gorzej, w ogóle tragedia byłaby. Czyli jak gdyby nie PiS, prawda, to na pewno byłoby, znaczy gdyby nie Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, to na pewno lasy byłyby sprywatyzowane i wtedy by się mówiło, no tak, ale no, jakby PiS sprywatyzował, to było jeszcze gorzej na pewno. Prawda?
A warto tutaj przypomnieć, bo co było rozpoczęte, no, w czasach, prawda, rządzenia, kiedy PiS był u władzy, jakie były w ogóle poprawa nastroju społecznego. To jest bardzo ważne, że co, ludzie zaczęli wierzyć, że ich praca ma sens. Zaczęli brać kredyty, bo wiedzą, że je spłacą, prawda? Tak przynajmniej działa logicznie taki mechanizm. No i była taka, to się tak się mówiło, że była naprawa tych nastrojów na przyszłość. Teraz badania wskazują wielka apatia. Apatia, która mówi, że nic się nie da zrobić.
Proszę ojca, rzeczywiście ojciec ma całkowicie rację. Byłem w tym rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
No to też było przecież...
Przez dwa lata rzeczywiście pracowaliśmy i na pewno Prawo i Sprawiedliwość jest państwem propaństwowym i pro polską, proludzką. Rzeczywiście są sprawy człowieka niezwykle wysoko postawione. Ale to przeszkadzało tym, którzy robią to, co w tej chwili się dzieje.
W tej części było to państwo dosyć mocne. Takie państwo, które broniło się przed korupcją, przed złodziejami, przed mafią. No, ktoś mówi, że może za dużo było tych konferencji takich mówiących, że każdego dnia ktoś za coś został aresztowany. Ale czemu nie? No, z drugiej strony...
Ja mówię, staraliśmy się rzeczywiście to państwo rzeczywiście naprawiać. Ja muszę powiedzieć, no bo wielokrotnie ja byłem bardzo częstym gościem Komisji Europejskiej. Starałem się w jakiś sposób współdziałać, bo skoro żeśmy już weszli w struktury Unii Europejskiej, to uważałem, że Polska po pierwsze jest równoprawnym partnerem. Poza tym mamy te ogromne zalety, w związku z tym powinniśmy stawiać jednak pewne warunki w tym całym układzie i równocześnie reprezentować no jakby siłę państwa i równocześnie merytoryczne podejście. Byłem z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, żeśmy rozmawiali z różnymi komisarzami, no wrażenie później było, że rzeczywiście mnie mówiono, no słuchaj, przyjechał w końcu dostojnik państwowy, który wie, o co chodzi, prawda, który wie, w jaki sposób działać w kierunku państwa. Może nam się coś nie podobać, prawda, ale jednak tutaj jest podejście, mamy partnera, możemy z nim dyskutować. Najgorszym podejściem w Unii Europejskiej jest to, gdy się na wszystko zgadzamy, mamy kompleksy, prawda, i nas poklepią po plecach. No, to jest naprawdę już totalna klęska, jaką może spotkać Polskę. To jest naprawdę ostra walka.
Przecież pamiętamy to takie, no jest pana Marcinkiewicza, ale to było wypracowane też w współpracy z prezydentem, prawda?
To było wypracowane z prezydentem, pamięci. Prawda? Ja mówię, świętej pamięci Lech Kaczyński prowadził jednak politykę propaństwową, niezależną. Komuś mogło się to podobać, komuś się to nie mogło nie podobać, ale jakby ojciec popatrzył, środki społecznego przekazu jednoznacznie brzmiały, że to jest źle, prawda? Jednoznacznie nie pokazywały żadnych obiektywnych i dobrych stron polityki świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Przecież my jako Prawo i Sprawiedliwość, czy mieliśmy coś, co było dobrego? Wszystko było złe. Całkowicie było złe. Bezpodstawnie, ale się opowiadał, że to wszystko złe. Mimo, że naprawdę staraliśmy się bronić interesów państwa. Staraliśmy się realizować i realizowaliśmy program, który rzeczywiście był napisany i był gotowy do realizacji.
Tylko, że mówię, mądre głowy w cudzysłowie siedziały gdzieś tam w tych programach przez weekend, prawda, przez soboty, niedzielę. Używajmy tych lepszych sformułowań. No i tak obrzydzali. To byli tacy obrzydzacze. Każdego tygodnia komentowali życie polityczne, społeczne i to było takie wyłapywanie. A tylko ten mechanizm, to myślenie się wdarło, że nie skasujesz biletu, już Najwyższa Izba Kontroli albo CBA cię może aresztować.
Czyli w nocy cię aresztują, prawda, i to nagłaśniano jakieś tam incydenty, bo nieraz incydenty nagłaśniano, gdy z drugiej strony służby działały w imieniu
nawet
państwa.
Nawet te żarty się tak przyjęły, prawda, w ten sposób.
No proszę zauważyć, przecież afery, który przecież ta propaganda, bo to, powiedzmy sobie szczerze, propaganda działała bardzo mocno. Propaganda była w tym kierunku, że ten PiS to jest ten, który bez przerwy coś tam gdzieś sprzeniewierza jakieś środki. No i pani Pitera, specjalny minister powołany do śledzenia korupcji.
Tego Dorsza.
No i wykrył Dorsza za 8,50, prawda? Dlaczego teraz sprawy Amber Gold są zamiatane? Pani Beata,
pewna cisza jest,
prawda, jest wzięła pieniądze, ale no, prawda...
Prowokacja dziennikarska, nie, że sędzia mówi, wszystko będzie jak należy, oczywiście.
To jest naprawdę tego. Natomiast troszeczkę humorystycznie podchodzimy do sprawy. Mm. Natomiast proszę ojca, naprawdę sytuacja jest dramatyczna. Sytuacja jest dramatyczna. Jakbyśmy popatrzyli na polską wieś. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Bezrobocie ogromne.
Niedożywienie dzieci. Bieda polskich dzieci.
Bieda polskich dzieci. Dzieci głodują. Co szóste dziecko chyba jest niedożywione, prawda, w ogóle w tej rzeczy. No jest naprawdę totalna klęska. Ale myślę, że im szybciej zmienimy tą sytuację, która jest obecnie rządzącą, tym będzie
tylko
lepiej.
Tylko ciekawe właśnie, czy Polacy, czy społeczeństwo już tak dojrzało, że widzi różnicę wtedy, a teraz co się dzieje, czy no po prostu jest takim, bo to można, tak można medialnie przedstawić, że na przykład część ludzi wtedy była za panią tą Sawicką, prawda, która płakała na korytarzu.
No, ale to jest...
Nie była po stronie tych, którzy...
To jest siła mediów.
Ścigali, prawda?
Środków społecznego przekazu, niech ojciec zauważy, że to było w związku z tym pytanie, czy to jest indolencja, czy celowa działalność, prawda, w tym całym układzie. No czy to była indolencja? No chyba indolencja gdy żeśmy oddawali albo sprzedawali środki społecznego przekazu, prawda, w kapitał obcy to szło w gruncie rzeczy i wtedy mówiono tak, ale to będą konkurencyjne ośrodki, które będą nawzajem się zwalczały, prawda, i prawda będzie wychodziła na jaw. No jak wygląda sprawa, to możemy w tej chwili zobaczyć. W zależności od sytuacji media mówią to, co...
Teraz wiemy, panie profesorze, o dlaczego multiplex, miejsce na multiplexie, na telewizji Trwam. Gdybyśmy jeden taki zamyk ksiądz mi powiedział, nie? Gdybyśmy tylko mieli takie właśnie tematy, takie charytatywne, takie o właśnie taki, tylko mówić o rzeczy takie no, pobożne z życia kościoła, z liturgii, ale to też, to byśmy mieli pewnie już dawno. Ale że jest ten ząb, że jest ten profil społeczny, gospodarczy i niejako polityczny, więc to jest kością w gardle, prawda? Tych, którzy chcą tą władzę jeszcze mieć.
Słuchajcie, jest jeszcze prawda. Bo jeszcze mówicie prawdę.
No jeszcze
gdybyście mówili nieprawdę, no to prawdopodobnie, gdybyście nie byli równocześnie spolegliwi, to byście wylądowali najprawdopodobniej wiele razy w sądach, czy też zmuszono by do tego, żeby zamknąć telewizję Trwam i Radio Maryja.
Mówimy, i dajemy możliwość.
Mówicie i dajecie możliwość, za to serdecznie dziękuję. Tak. Dlatego, że no, ja sam spotkałem się no, z wieloma rzeczami, które jakby... No, przyległy do mojej osoby. To, że ja przesunąłem sobie obwodnicę w Warszawie spod swoich okien. No już chyba, proszę ojca, po pierwsze akurat był podział obowiązków. Ja oczywiście za wszystko odpowiadam jako minister. Była polityka, wyrzucamy obwodnicę z Warszawy. I ten przebieg obwodnicy, który w tej chwili biegnie, bo został wrócony przez Wesołą, który jest karygodnym przejściem, dlatego że dzieli miasto na pół, niszczy układy środowiskowe, to jest od moich okien 2 kilometry, prawda? Więc ja coś przesunę od 2 kilometrów na 8 kilometrów. I to nie ja, oczywiście to było za zgodą generalnie polityczną, czy też gospodarczą całego rządu, że wyrzucamy obwodnicę z Warszawy. Polska jest chyba jedynym krajem, który wprowadza obwodnicę do miast. To, ja mówię, jest rekord świata.
No to w ogóle.
Druga sprawa jest, o której tu znowu złożyłem interpelację do pana premiera Tuska, ekrany. No się okazało, że dlatego są takie drogie w Polsce ekrany, bo jest norma na hałas. No w związku z tym...
Stadiony najdroższe u nas się buduje, a drogi są najdroższe.
Wszystko jest najdroższe. Natomiast nie mówi pan premier o tym, że normy są ostrzejsze w Niemczech, ale te autostrady wyglądają zupełnie.
Mówię, panie profesorze, że mówimy o rzeczach poważnych, ale to są aż takie są tutaj zaniedbania, że z tego się aż człowiek śmieje, prawda? Tutaj, no bo taka atmosfera troszkę jest takiego, no takie, nie żartu, bo tu nie ma żartów, tylko że takie zaniedbania, to co gdzieś byłoby piętnowane jako absurd, u nas to przechodzi. No, to jest
podobno Napoleon mówił, że o ile ludzie psioczą, to znaczy, że można jeszcze dalej, jeszcze przyciskać. Mhm. Ale zaczną już żartować ze spraw najpoważniejszych.
To nie ma żartu.
Sytuacja jest naprawdę niezwykle niebezpieczna.
Posłuchamy naszych słuchaczy, bo to jest też cel naszych audycji. Nie tylko to, żeby sami tutaj rozmawiamy, ale czekamy na telefony od słuchaczy i telewidzów. Oto numery, ja przypomnę, tutaj do studia 56 657 0011 657 0012 657 0013 i 14. Są też dwa telefony w telefonii w naszej rodzinie bezpłatne do nas 536 600 300 536 600 400. Za chwilę po przerówniku muzycznym jakąś piosenkę tutaj dla państwa mamy, żeby troszeczkę atmosfera też w naszym studiu ochłonęła. Będziemy rozmawiać za moment. Ja przypomnę, naszym gościem jest pan poseł, profesor, doktor habilitowany Jan Szyszko, także leśnik, można powiedzieć myśliwy. Dzisiaj sobota, więc takie pytanie, prawda, to jest też wielka też no, rzesza dobrych ludzi, patriotów, jakie są ludzie lasu, myśliwi. Też warto o nich myśleć.
Tak,
pomagają.
To jest okres sprawozdawczo-wyborczy, dlatego że podsumowujemy poprzedni rok,
sezon
i sprawozdanie.
Bardziej pozdrawiamy też tych ludzi, leśników
Dażbur.
I po przerwie wracamy po muzycznym urywku.
Zechciał wziąć, Nie kłam, nie kradnij, wiernym bądź. Czci ojca swego, matkę swą. Nie zabijaj, to największe zło.
Obudź się, Polsko mat, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, kolor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstań, dziecko, Zygmunta wzywa.
Obudź się, Polsko mat, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z Zygmunta wzywa.
Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas.
Kto sprzedał pamięć dawnych lat, na poniewierkę wygnał w świat. I kto zatracił
Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z wąsych mucha wzywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z wąsych mucha wzywa.
Rozmawiamy, drodzy Państwo, o ważnych sprawach. Destrukcja państwa, indolencja czy celowa działalność. Mamy telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam, kto jest z nami?
Mówi Zbigniew z Warszawy.
Witam Panie Zbigniewie, bardzo prosimy.
Witam ojca prowadzącego. Witam pana profesora Szyszko.
Proszę, tylko pan ma
włączony. Będę miał następującą wypowiedź. Mianowicie z analiz wynika, że energetyka węglowa sumarycznie zajmuje w tej chwili 50% energetyk światowych. W związku z tym takie kraje jak Chiny, Indie, Stany Zjednoczone postępują bardzo logicznie. Mianowicie mówią, że należy również się zająć poprawą technologii spalania węgla, ogólnie technologią węglową, natomiast sprawy proponowane przez Unię Europejską są nie do końca logiczne i w związku z tym te trzy kraje BRICS-u, to znaczy Rosja, Chiny i Indie oraz Stany Zjednoczone blokują całkowite wycofanie się z energetyki węglowej, traktując to jako propozycję niepoważną. Chciałem usłyszeć zdanie pana profesora na ten temat.
Panie Zbigniewie, dziękujemy bardzo. Już pan profesor się odnosi.
Dziękuję panu ślicznie. Widzę, że mam do czynienia z profesjonalistą tutaj. Rzeczywiście Chiny, Indie, USA, energetyka węglowa odgrywa tam niezwykle dużą rolę. Natomiast zachowanie Unii Europejskiej rzeczywiście nielogiczne. Nielogiczne z dwóch powodów. Z jednej strony rzeczywiście ich działalność odnośnie dekarbonizacji, gdybyśmy całą Unię Europejską potraktowali serio, więc to jest skąpy procent w ogóle emisji światowej, w związku z tym jest to jakby nieistotne z punktu widzenia zmian klimatycznych, o ile takie zmiany klimatyczne są rzeczywiście powodowane dwutlenkiem węgla. Ale Komisja Europejska postępuje również nielogicznie z punktu widzenia protokołu z Kioto. Przecież ona ratyfikowała protokół z Kioto jako stara piętnastka i za wszelką cenę nie chce tego protokołu z Kioto rozliczyć, oferując swój pakiet klimatyczno-energetyczny, który jest w gruncie rzeczy pozbawiony troszeczkę dobrych podstaw analizy, chociażby w zakresie inwentaryzacji faktów. W tej sprawie ostatnio Komisja Europejska wysłała raport do wszystkich państw Unii Europejskiej mówiący o rozliczeniu protokołu z Kioto. Ten raport był tematem obrad Komisji do Spraw Unii Europejskiej Polskiego Sejmu. Ja byłem posłem sprawozdawcą i zakończyło się dezyderatem skierowanym do rządu, aby Komisja Europejska w sposób rzetelny informowała o emisjach poszczególnych państw, redukcji emisji poszczególnych państw, począwszy od roku 1990 do chwili obecnej i na bazie rzeczywiście tej redukcji, żebyśmy dopiero przystąpili do negocjacji, ja mówię renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego, gdyż on jest niezwykle, niezwykle krzywdzący. Tu wielokrotnie w telewizji Trwam i w Radiu Maryja o tym mówiliśmy, że pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej to nie jest walka z klimatem, o ile przyjmiemy, że CO2 ma wpływ na zmiany klimatyczne, tylko to jest walka z polskimi zasobami energetycznymi. Czyli w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby Polsce zabrać te zasoby energetyczne, a równocześnie Polskę uzależnić od obcych technologii, w tym również od technologii jądrowej, ale nie tylko technologii jądrowej, ale również i od wiatraków chociażby, bo odnawialne źródła energii tutaj mają wielką rolę. I tutaj państwo, ja bym powiedział, wspomaga Komisji Europejskiej zupełnie w sposób nielogiczny, chociażby w takim układzie, bo ten pakiet klimatyczno-energetyczny mówi między innymi, że mamy zwiększyć źródła energii pochodzące z odnawialnych źródeł energii. No to sprowadzamy wiatraki i płacimy za tą energię bardzo dużo, niszcząc równocześnie układy przyrodnicze, a całkowicie pomijamy geotermię, a geotermia toruńska jest tutaj przykładem jako jeden z wielkich sukcesów. Wprawdzie ostatnio, proszę ojca, jest pewien kamyczek, ja bym powiedział, takiej błysku nadziei, dlatego że rząd poinformował i w telewizji zobaczyłem, że geotermia podhalańska
została
wyróżnienie. No muszę powiedzieć, że to naprawdę geotermia podhalańska i tu chciałem serdecznie podziękować i panu doktorowi Długoszowi, jak również chciałem serdecznie podziękować bywszej Radzie Nadzorczej geotermii podhalańskiej, między innymi z panią Szczepańską, z panem Deresem, prawda, gdzie te sprawy były naprawiane i widzieliśmy tam ogromną szansę. Geotermia jest rzeczywiście wielką szansą dla Polski.
Kolejny telefon jest, mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże Ojcze.
Boże, pani Jadwiga.
Tak, tak, witam serdecznie pana profesora również.
Witam.
Panie profesorze, panie pośle, na temat rezultatów, skutków rządów Donalda Tuska można by mówić bardzo długo. Pozwoli pan, panie profesorze, że moją wypowiedź w tej kwestii ograniczę do dwóch zdań. Rząd PO-PSL jest najgorszym rządem w historii III Rzeczpospolitej, ponieważ jest niekompetentny, dyletancki rząd pozorantów, kłamców, arogantów, pospolitych szkodników, nierobów i utracjuszy. Po niemal 6 latach rządów tej koalicji państwo faktycznie stoi na skraju całkowitej destrukcji, niewydolności finansowej, by nie powiedzieć bankructwa, a społeczeństwo żyje się coraz gorzej, o czym świadczy szerzące się ubóstwo i nędza. Panie profesorze, założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości wśród słuchaczy i telewizów Radia Maryja są właściwie znane, no w dużej części aprobowane. Natomiast chciałabym skoncentrować się na najbliższym okresie. Chodzi o lata 2014 i 2015. Będą one przebiegały pod znakiem wyborów. Powinna być pełna mobilizacja struktur terenowych Prawa i Sprawiedliwości, a z tym różnie bywa. W 2014 roku czekają nas wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Unii Europejskiej. Natomiast w 2015 wybory do polskiego parlamentu i wybory prezydenckie pod warunkiem, że nie będzie sytuacji nadzwyczajnej, która by wybory te przyspieszyła. Moje pytania są, czy Prawo i Sprawiedliwość do wyborów jest przygotowane? Czy pójdzie do wyborów tak zwaną szeroką ławą partii prawicowych, chrześcijańskich, niepodległościowych? Czy Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie zabezpieczyć mężami zaufania każdą obwodową i okręgową komisję wyborczą, by uniknąć fałszowania wyborów? Jest to sprawa o kapitalnym znaczeniu i należy jej poświęcić szczególną troskę i uwagę, jeżeli myśli się poważnie o wygraniu wyborów. Trzecie pytanie dotyczy wyborów prezydenckich. Chodzi o wytypowanie odpowiedniego, najlepszego kandydata, który zdystansuje pozostałych kontrkandydatów na ten zaszczytny urząd, włącznie z Bronisławem Komorowskim, który będzie ubiegał się o reelekcję, jak wiemy. Zapewniam pana profesora, że jest taki kandydat. Pan profesor też również o tym wie. Należy go wypromować w odpowiednim czasie i pracować wokół sprawy, żeby został wybrany. I ostatnie pytanie. Co Prawo i Sprawiedliwość, załóżmy, że wygra wybory, zamierza zrobić z tymi medialnymi gigantami, oszustami, manipulatorami, którzy non-stop okłamują, sączą nienawiść, sieją i demoralizację względem polskiego telewidza, słuchacza i czytelnika. Są to tak zwane media zaprzyjaźnione. Pamiętamy, co one wyprawiały w tym okresie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przez 2 lata był u steru rządu. Jakie żeśmy wnioski wyciągnęli? One potrafią zrobić wszystko. Dziękuję pięknie. Wszystko to najlepsze. Szczęść Boże, kłaniam się.
Szczęść Boże, dziękujemy pani Jadwidze.
Dziękuję pani konkretne bardzo. Pytania. Konkretne pytania, 4 pytania. No, muszę pani powiedzieć, że nie będę protestował, że to jest najgorszy rząd w trzeciej RP, to na pewno. Natomiast bym powiedział, że to jest po prostu najgorszy rząd. Już bym nie ograniczał się nawet do trzeciej RP, bo różne były okresy w życiu naszej ojczyzny. Pełna mobilizacja musi nastąpić i przy jednych i drugich wyborach. A czy pójdziemy łabą? No to zależy w gruncie rzeczy od państwa, od wyborców. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. No takie mamy prawo i taka jest ordynacja wyborcza, że rządzi ten, kto wygrywa, ale rządzi ten, kto wygrywa rzeczywiście zdecydowanie, który potrafi sam utworzyć rząd bez
układu koalicyjnego.
To jest właśnie ten system obliczenia.
Duży, tak.
Każdego rodzaju koalicje są jednak, no powiedzmy troszeczkę, powiedziałbym, niszczące, dlatego że z jednej strony nie można realizować programu, ale równocześnie rozwija się odpowiedzialność za program, dlatego że te dwa ugrupowania, czy też trzy, starają się coś dołożyć, a później się nawzajem oskarżają. W związku z tym bardziej przejrzystą, jasną sprawą jest, gdy jest jedno ugrupowanie, jedno ma program, równocześnie ponosi odpowiedzialność polityczną. Jasna, czytelna sytuacja. Czy będzie kandydat na prezydenta? No ja sobie nie wyobrażam, że nie było kandydata na prezydenta w partii, która w tej chwili no, jest jedną, no, główną partią opozycyjną, a równocześnie partia, która w tej chwili no, zaczyna w sondażach dominować. No więc to byłoby śmierć dla partii, gdyby nie wystawiło swojego kandydata na prezydenta. prezydenta i takiego kandydata na prezydenta oczywiście mamy, jest to wyśmienity polityk. Natomiast jeżeli chodzi o czy PiS, co zrobi PiS z gigantami, PiS zawsze będzie podejmował decyzje zgodnie z prawem, gdyż to jest Prawo i Sprawiedliwość, natomiast tutaj zgodnie z prawem przecież również można zgodzić, albo nie łamiąc prawa, można doprowadzić do tego, że takie środki społecznego przekazu, jak Telewizja Trwam czy Radio Maryja, będą przecież również na równych prawach funkcjonowały w życiu medialnym.
Nie chcemy żadnych wyróżnień.
Tylko nie ma żadnych wyróżnień, po prostu żeby równe traktowanie, i to jest jedna rzecz. A ci, co łamią prawo, no oczywiście szczególnie w układzie medialnym, no mogą się liczyć z pewnymi konsekwencjami. Zresztą ja wielokrotnie to mówiłem, że dziennikarze mają ogromną rolę do spełnienia, ale etyka i prawda powinna jednak obowiązywać.
To były te pytania i odpowiedzi. Ja myślę też, panie pośle, to co... To jest tak, no jaką drogę wybierze Prawo i Sprawiedliwość? Czy będzie obiecywało rzeczy niemożliwe? Bo wiemy, jak to jest w czasie kampanii, czy w czasie przedkampanijnym, że różne rzeczy można obiecywać, pokazywać, no ale z drugiej strony jest pewna realność. Ale myślę, że to, co dzisiaj pan mówi, to takie kwestie jak gospodarka, bieda, bezrobocie, to na pewno będą priorytety, prawda?
Proszę ojca, ja bym powiedział, oczywiście program wyborczy ma swoje prawa i swoją tego rodzaju filozofię. Ale chcę powiedzieć, i tutaj możecie państwo, stoję tutaj jako jeden z tych, który zawsze współpracował w programie. Naszą zawsze domeną było to, że mamy wykorzystać własne zasoby energetyczne i byliśmy przeciwko prywatyzacji tej energetyki. Lasy państwowe, typowy przykład, obrona, wspomaganie polskiej wsi. Mnie się wydaje, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości mnie się odczuła. Odczuła naszą działalność. O ile mówiliśmy, że Polska ma być wolna od GMO, to była wolna od GMO. Było ramowe stanowisko rządu i rząd nie ugiął się nawet o krok.
To był konkret.
O ile mówiliśmy, że mają być autostrady poza miastem, to żeśmy realizowali to i równocześnie, no chociażby obwodnica Augustowa czy te inne rzeczy, żeśmy konsekwentnie realizowali zgodnie z prawem i zgodnie z wiedzą.
No i nawet kosztem tego, że tak inaczej to było odbierane przez
ale to zupełnie, prawda, media inaczej informowały i myślę, że najwyższy czas. Mamy parę takich przykładów i mogę tu ojcu powiedzieć, 17 w poniedziałek przyszły, znaczy w ten poniedziałek przyszły, będzie specjalna debata w Sejmie na temat przyszłości polskiej przyrody i w jaki sposób ją wykorzystać, ale równocześnie po zasięgnięciu opinii ludzi, którzy pracują w terenie i bezpośrednio to czują. A więc przyjadą przedstawiciele rejonu Puszczy Białowieskiej, Rozpudy, przyjadą przedstawiciele Świdnika, tego rejonu, gdzie wycięto 140 hektarów lasów, żeby ratować susła perełkowanego. Wycięto las, susła już nie ma, prawda? Więc to, co się dzieje z rolnictwem wielkoobszarowym, jak się niszczy bioróżnorodność, równocześnie współdziałamy z Komisją Europejską. Informujemy Komisję Europejską o wszystkich naszych działaniach.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Radio Maryja i Telewizja Trwam, tak?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Chciałem Zbigniew z Dolnego Śląska.
Witam, panie Zbigniew.
Chciałem zabrać głos w audycji.
Proszę bardzo.
I w czym rzecz jest? Teraz niedawno zabierała głos pani i stwierdziła, że to jest niekompetentny rząd i składający się z samych dyletantów. Otóż ja uważam, że to jest rząd, który działa w sposób celowy. Oni po prostu wykonują polecenia, tak jak pan Stanisław Michalkiewicz mówi, od góry, swoich tych przełożonych, stojących jeszcze wyżej. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o przyszłe wybory. Nie wiem, czy pan profesor wie coś na temat raportu pana profesora Urbanowicza, który no, niby popełnił, zmarł na serce czy coś w tym rodzaju i nie zdążył przeprowadzić z tej sprawy raportu o wyborach. Chodzi o stosowanie, że Państwowa Komisja Wyborcza używała serwerów rosyjskich, jakiejś firmy rosyjskiej. Teraz ostatnio znowu PKW wyjechała do Moskwy na szkolenia. Jak my Polacy mamy wygrać wybory, skoro sam Putin mówił, czy Stalin jeszcze, że nieważne kto głosuje, tylko ważne kto liczy głosy. Jeżeli pan Jarosław Kaczyński rozstał się z panem Zbigniewem Ziobro, ponieważ pan Ziobro chciał rozmawiać na temat wyborów, wygrywania wyborów, to teraz, no nie wiem, kto podejmie tą sprawę właśnie tych przyszłych wyborów i dopilnowania tego wszystkiego. Jest jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć. Otóż w tygodniku Nasza Polska ukazał się artykuł Globalizm, nowy porządek świata, napisany zresztą przez księdza. I tam pisze właśnie o dużej roli masonerii, którzy tworzą ten nowy porządek świata. I ja uważam, że ta sytuacja obecna w Polsce, która zaistniała, a zwłaszcza to, co wczoraj w homilii mówił ksiądz doktor, ojciec doktor, dyrektor Rydzyk o demoralizacji naszego społeczeństwa, począwszy już od malutkich dzieci. I to jest wszystko zakrojone na szeroką skalę, ten sposób działania. I najprawdopodobniej to jest właśnie, to są efekty działania tej masonerii całej, która roztoczyła parasol nad Polską i robi tutaj tak sobie po prostu co chce.
Panie Zbigniewie, rozumiemy, oczywiście to są zagadnienia bardzo, bardzo szerokie. Pan je nam tutaj naświetlił też jako też pytania. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Odnośnie historii profesora Urbanowicza dokładnie nie znam, muszę powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o PKW, serwery, jak również obecne szkolenie w Moskwie, PKW, myślę, że to jest swego rodzaju skandal i zresztą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie ja osobiście, ale występują i z interpelacjami, z prośbą o wyjaśnienie, jak takie rzeczy mogą się dziać. Odnośnie pana wypowiedzi, że ktoś tutaj rządzi, ja bym powiedział od wielu lat, ja zawsze miałem swego rodzaju, uważałem, że demokracja jest wtedy dobra, gdy jednak jest w pewnym sensie dobrze zorganizowana, ale równocześnie miałem podejrzenia i byłem uważany za takiego troszeczkę oszołoma, który jest zwolennikiem teorii spisku. Ale to nie bez powodu się dzieje to, że w całej Europie zaczyna się wprowadzać na przykład tego rodzaju niszczącą według mnie metodę rozwoju szkolnictwa wyższego jak karta bolońska. Uważałem to za naprawdę nie najlepsze rozwiązanie. To, co dzieje się w szkolnictwie, w szczeblu całej Europy. Gdy teoretycznie społeczeństwo jest przeciwne temu. Nauczyciele są przeciwne temu, ale od góry zaczyna się działać w sposób metodyczny. Ja bym powiedział, nowelizacja szkolnictwa, czy też szkolnictwa i średniego, i podstawowego, i szkolnictwa wyższego, to znaczy, że ktoś tutaj jednak rządzi. Ktoś pociąga za sznurki, ale pozwoli pan, że na koniec audycji postaram się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy to jest destrukcja państwa, czy to jest indolencja, czy też celowa.
Albo jeszcze odpowiemy w części radiowej.
Albo jeszcze
zachęcić naszych słuchaczy, telewizorów, żeby byli z nami jeszcze później. Ale jeszcze mamy trochę czasu. Telefon, jeżeli jest, to bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Niech będzie po panie rzecz.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy i skąd?
Witam serdecznie. Zbigniew z południa Polski. Się kłania.
Też pan Zbigniew. Witamy serdecznie. Bardzo proszę.
Witam serdecznie. Również pana, szanownego pana posła. Szanowny panie pośle, pan się tutaj jakby odniósł do odnośnie zrównoważonego rozwoju, prawda? Ja bym bardzo prosił, żeby pan może się odnieść jakby do programu wyborczego, czyli odnośnie infrastruktury w ogóle. Znaczy, chodzi mi zadać się o, żeby w ogóle, jakby żeby się, że tak powiem, priorytetem stała się rozwój kolei w ogóle. Bo w tej chwili mamy do czynienia z budową dróg na Mostową skalę. Wiadomo, że również to wiele pozostawia do życzenia, ale żebyśmy ten kierunek zmienili. W ogóle wszędzie się kolej rozwija w ogromnym tempie, a u nas wiadomo jak jest, prawda? Żeby to przyspieszyć, żeby pan się odniósł jakby do tego, to w tym kierunku pójdziecie, czy to może się zmieni. To chodzi o tym, żeby się też o budowę kolei dużych prędkości, nie tylko modernizację, tak jak obecnie, wiadomo, drogi również budujemy i modernizujemy. A samo powinno być z kolei, prawda? Także to byłoby na tyle i dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy panie Zbigniewie. Południe Polski, dokładnie chyba Tarnów. Bardzo proszę.
No, poruszył pan niezwykle ważną sprawę infrastruktury. Infrastruktura to krwioobieg gospodarki generalnie. I muszę panu powiedzieć, że ja jestem działaczem politycznym, partyjnym już od 20 paru lat. i między innymi początki moje to był okres, kiedy rodziła się koncepcja w ogóle rozwoju infrastruktury w Polsce i ta koncepcja rozwoju infrastruktury w Polsce oparta była o centralny port lotniczy i to transkontynentalny w sercu Polski, a równocześnie serce Polski to jest serce Europy, powiedzmy sobie, mamy położenie geopolityczne wyśmienite i ten centralny port lotniczy miał między innymi być nastawiony, tak to było między innymi cargo modeling, to były tam różnego rodzaju warianty, miał być nastawiony na to, że z jednej strony oczywiście ruch pasażerski, ale z drugiej strony eksport, między innymi eksport owoców miękkich z całej Polski centralnej na cały świat błyskawicznie, żeby to się rozchodziło. Do tego była skomponowana infrastruktura kolejowa.
Że kolej dowozi, prawda?
Infrastruktura tak. Również i drogowa. Myśmy byli za tym rozwojem infrastruktury nie tylko wschód-zachód, którą realizuje obecnie Platforma Obywatelska Polska i Stronnictwo Ludowe, ale również za infrastrukturą północ-południe. Między innymi S19, S3, łącząca, żeby zrobić sprawny system komunikacyjny połączony, czyli lotnicze, transport, kolejnictwo, kolej szybka.
Jedynki do dzisiaj nie mamy, prawda?
Tak, jedynki do dzisiaj nie mamy. Tu chciałem serdecznie pozdrowić, ile można, pana profesora Jacka Damińskiego, mojego serdecznego przyjaciela, który między innymi prezentował taką koncepcję miasta binarnego, Warszawa, Radom, Łódź, centralnym portem lotniczym. Zostało to, prawdę powiedziawszy, wszystko zaprzepaszczone, żeśmy ulegli pewnej presji i tutaj niezwykle, niezwykle ważna sprawa, to są tak zwane pieniądze pomocowe z Unii, ale te pieniądze pomocowe są jednak znaczone.
Czyli na pewno komunikacja będzie w programie i gospodarczym i...
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to już nie było, ale jest.
Ale jest.
Tutaj serdecznie pozdrawiam pana ministra Polaczka, prawda?
Czy pamiętam audycję z panem ministrem, jakie były plany i co zostało potem ucięte, prawda?
To zostało wszystko, pieniądze. Prawdę powiedziawszy, zostało, no zobaczmy co się dzieje z 19, to jest rozpuda temu równocześnie służyła. A więc pewne protesty, stymulowane protesty po to, żeby zablokować rozwój Polski.
I jeszcze jeden telefon, ostatni w tej części audycji. Bardzo prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Kto jest z nami? Pan Adam z Kanady. Witamy serdecznie.
Tak, Adam z Kanady.
Panie Adamie, słuchamy.
Witam ojca, witam pana profesora. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
A mam takie no, spostrzeżenia i pytania. Według mnie ten cały rząd Doska to jest, no ja nie wiem...
No to słów brakuje.
Przeniewierzył wszystko, co możliwe, to jest raz. No i to jest jakieś utopijne podejście do wszystkiego. No popatrzmy na to, jak sprywatyzowano kolej i co z tego wynika. No kolej to jest krwiobieg państwa. No i jest to wszystko utknęło. Teraz mówi pan profesor, że chcą sprywatyzować las. No za chwilę to trzeba będzie sprywatyzować jeszcze jeziora. No w następnej kolejności trzeba sprywatyzować świeże powietrze. No i od tego wszystkiego wprowadzić podatek. To wszystko jest dobrem ogółu naszym. Niech ten rząd zobaczy, co się dzieje w innych krajach takich, no w miarę poprawnie prowadzonych. Nie ma czegoś takiego, jakiegoś obłędu, owczego pędu do prywatyzacji. Mi się wydaje, że rząd ten po prostu... Jak najszybciej powinien być wymieniony i zmiana garnituru i takich, no, jakichś błazeństw, niedorzeczności nie można wprowadzać w państwie, bo to prowadzi do utopii. Dziękuję.
Dziękuję panu Adamowi z Kanady. Właściwie to tylko dopowiedzenie, prawda, panie profesorze?
Ja bym powiedział tutaj jedną rzecz, a mianowicie, no pan powiedział, że tutaj narzekamy. I trzeba przestać narzekać, trzeba po prostu wywalić ten rząd, przepraszam za brutalne słowo. Trzeba zakończyć kadencję tego rządu, im szybciej, tym lepiej, bo sytuacja już jest rzeczywiście bardzo, bardzo niebezpieczna. A zresztą spraw pana się zgadzam. To już kończymy, proszę ojca.
Tak, mamy takie ramy czasowe, takie ale sygnały. Będzie potem dwie godziny.
W związku z tym chciałbym powiedzieć tak, że rzeczywiście nie odpowiemy na pytanie, czy to jest indolencja, to jest celowa działalność w destabilizacji państwa.
Jeszcze poczekajmy.
Bym prosił o to, żeby jednak radiosłuchacze zastanowili się nad tym i żebyśmy przeszli do dyskusji na ten temat.
Też panie profesorze, kończąc, prawda, żeby nasi słuchacze, w ogóle Polacy, którzy słuchają Radia Maria, Telewizji Trwam, nie zrozumieli, że tylko na tym polega program Prawa i Sprawiedliwości, że tylko mówi To jest źle, ale ma też konkretne rozwiązania, zresztą o tym pan profesor mówił. Bo nie tylko jest, tylko zacząć leczenie trzeba od tego, że trzeba stwierdzić, prawda, gdzie jest choroba. Tu się okazuje, że cały organizm jest, jakim jest państwo, jest zainfekowany. No, tak to wynika niestety.
Jest potwornie zainfekowany i mogę państwu powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście jest partią programową. Pracujemy, ale pracujemy równocześnie konsultując się ze społeczeństwem. I z tego też powodu tak ważne są wypowiedzi państwa i z tego też powodu jest ważna telewizja Trwam i Radio Maryja, gdy rzeczywiście tutaj możemy tej wymiany poglądów dokonać. Nie jest to takie proste. Bardzo ciężko docierać do społeczeństwa, któremu się mówi, że jest świetnie, a byłoby zdecydowanie gorzej, gdyby rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
I co jeszcze jest ta wywołana apatia teraz społeczna, bo to jest bardzo, bardzo też szerokie zjawisko, powoduje, że mówią niektórzy, nie warto ani w to, ani tym ufać. I tak ma, co ma być, to będzie, zostawmy to. Jest takie coś bardzo niebezpieczne i to właśnie jest uwarunkowane tą sytuacją.
To jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Apatia społeczna jest niebezpieczna, z tym, że ja obserwuję, jeżdżąc dużo po terenie, że jednak coś zaczyna się od dołu ruszać, ale również bardzo bym prosił o to, żebyście państwo przyglądali się partiom i jednak postarali się w ten sposób działać, żeby był jeden odpowiedzialny, jeden rządzący, jednego, żeby rozliczać w przyszłości.
Tak, to by było. Dziękuję bardzo panie profesorze za tę część naszej audycji. Nasz gość, pan profesor, doktor habilitowany Jan Szyszko, poseł na Sejm, leśnik też zamiłowania i z wykształcenia. Zapraszamy po 21.40. Dziękuję za wszystkie telefony od naszych słuchaczy i telewizów.
Szczęść Boże, do usłyszenia.